Was Pan błogosławi, kto was mówi dzisiaj w imię Jezusa Chrystusa.
Wiecie, że kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to zapowiadał wielokrotnie, że przyjdzie dzień, kiedy każdy, który w Niego wierzy, będzie zaproszony, aby mieć udział w tym, co On przygotował. I chodząc po ziemi, mówił do swoich przyjaciół. Mówił, już was sługami nie nazywam. Mówił do nich, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. A jeśli drogi nie znacie, jeżeli zadajemy pytanie, tak jak niektórzy, to on powiedział, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I on zapowiedział, że nadejdzie dzień, kiedy zostaniemy zaproszeni, aby wejść. Będą tacy, którzy nie zostaną zaproszeni, aby wejść, i będą tacy, których on zaprosi, aby weszli. I opowiedział Jezus przypowieść. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Czytam Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał sługę, i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa, panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Amen. My widzimy, że to słowo, które tutaj czytałem dzisiaj, to słowo jest jak gdyby takim preobrazem, przykładem tego, w jaki sposób Duch Święty powołuje nas na spotkanie z Jezusem Chrystusem i w jaki sposób Duch Święty powoła nas pewnego dnia, kiedy, jak mówiłem wczoraj już w tym takim szerokim wstępie, że Duch Święty pewnego dnia zerwie was w nocy z waszych łóżek i będziecie wiedzieć, że to dziś, aby wejść. Duch Święty pewnego dnia przekonał was w waszych sercach i wezwał was po imieniu przed oblicze Boże, abyście oddali Bogu swoje życie i tak też ten sam Duch pewnego dnia porwie was do Niego. I Pan posyła swojego sługę, czytamy w Słowie Bożym, w godzinę wieczerzy, co oznacza dla mnie, jasno pisze, że on rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, tym człowiekiem jest sam Bóg, i zaprosił wielu. Zaprosił wielu, a gdy nadszedł czas odpowiedni, gdy nadeszły dni końca, on przyszedł i powiedział, wszystko jest gotowe, idźcie do mnie na wieczerzę, którą przygotowałem. I Pan posyła swojego sługę w godzinę wieczerzy, który ich o tym zawiadamia. Oni wiedzieli już bardzo dobrze o tym, że będzie taka wieczerza. Wiedzieli, że Pan, który ich zaprosił, przygotował. Czuli się być może nawet ważni z tego powodu, że znali tego Pana. I w jakiś sposób mieli być powiadomieni w pewnym momencie, że wszystko jest gotowe. I zobaczcie na rodzaj wymówki, który ci ludzie składali. Zobaczcie na rodzaj wymówki, który Bóg chce nam pokazać. Bóg chce nam pokazać, jak nierozumnie często postępujemy w naszym życiu, odrzucając Boże objawienie. Bóg chce nam pokazać, że my nie widzimy tego, czym się zajmujemy. Nawet nie próbujemy tego, czym się zajmujemy. I zajmujemy się rzeczami, które wcale nie musiałyby nam przeszkadzać w społeczności z Bogiem, gdybyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu. Wymieniłem takie 3 jak gdyby sprawy, o których chciałbym dzisiaj głosić i usługiwać tutaj dla was, moi drodzy. Przede wszystkim ten człowiek, który w 18 wersecie czytamy i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. I tak mnie uderzyło, kiedy studiowałem to słowo, w jaki sposób ludzie omijają Boga. I pomyślałem sobie dzisiaj rano, gdy czytałem Słowo Boże, oni się zachowują tak samo, jak zawsze się człowiek zachowywał. Przypomniałem sobie, że Bóg powiedział, że w dniach ostatecznych będzie tak, jak w czasach Noego. I pomyślałem, jaki Noe musiał być, jakim pośmiewiskiem był, jaki niepopularny musiał być. 120 lat budował Noe Arkę, odkąd Bóg mu powiedział, że spadnie deszcz. I ludzie na pewno pukali się w czoło, jak przychodzili, mówili, wariat, na pustyni statek buduje. Nikt nie widział do tamtej pory deszczu, a woda była daleko od nich. I Noe budował. I zobaczyłem, że po 120 latach głoszenia im tego, co Bóg mu powiedział, tylko 8 dusz w arce i ani jednego człowieka więcej. I tutaj dokładnie to samo. Gospodarz zaprosił, oni wiedzieli, że będzie czas. Oni wiedzieli, że to wszystko będzie przygotowane pewnego dnia. I nagle, kiedy przychodzi czas, którym należałoby, aby wejść na przyjęcie, które przygotował Pan, okazuje się, że większość z tych, którzy całe życie na pewno powtarzali wszystkim sąsiadom, widzisz, mam zaproszenie, pewnego dnia on mnie wezwie do siebie, zaprosił mnie na ucztę, którą przygotowuje. Ci ludzie zaczęli się wymawiać, tak jak wielu wymawia się, kiedy Bóg ich wzywa. Po pierwsze, 18 werset mówi nam, kupiłem pole i muszę je pójść, je zobaczyć. Proszę, chciałbym wam coś powiedzieć, moi drodzy. Wiecie, ja zawsze się modlę do Boga. Kiedy staję tutaj i mówię, Panie, Ty wiesz, że ja nie jestem najmądrzejszym człowiekiem. I nie chciałbym nigdy nic przekręcić z tych rzeczy, które Ty chcesz dla swojego ludu, aby ci ludzie wiedzieli. Dlatego skupmy się na tym, co Bóg mówi i zobaczmy, jak bardzo człowiek kłamie często Boga. Ja mówię, Panie, ja nie chcę nigdy kłamać o Twoim Słowie, kłamać Ciebie albo oszukiwać innych. Ja, jeśli nawet czegoś nie rozumiem w tym Słowie, wiecie, ja nie jestem najmądrzejszy na świecie i mam prawo do pomyłek. Ale ja widzę w tym Słowie jedną rzecz, że tak jak ludzie kłamali Boga wtedy, tak ludzie kłamią Boga dziś. Wiecie, to jest zupełne kłamstwo, co ten człowiek mówi tutaj do swojego Pana. On mówi, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Powiedzcie mi, moi drodzy, kto kupuje pole bez uprzedniego zobaczenia go? Nikt nigdy nie kupuje pola, żeby nie pójść najpierw je zobaczyć. Poszedłbyś kupić działkę, gdybym nie poszedł zobaczyć? Może na środku słup stoi wysokiego napięcia. Po co ci taka działka? A tak a propos, to jest przykład życia. Obok mnie jeden taki ma taką działkę. I nikt nie chce je kupić od niego. O, chciałbym, żeby spotkał tego człowieka z tej przypowieści. On by od razu kupił. I dopiero by poszedł zobaczyć, jakby go Pan zaprosił, jaka to działka. A na środku słup stoi. Gdzie nikt nie kupuje pola bez uprzedniego obejrzenia go. To jest pole, które zostało kupione bez woli Bożej. Pole, miejsce w naszym życiu, które jest jak gdyby kupione jako nasze własne chcienie. Nasza własna zachcianka tego, co my chcemy robić. Aby siać i zbierać to, co nasze własne, to, co nam się podoba. I jest człowiek, który mu mówi, przyjdź na ucztę. Ty nie musisz tego pola siać i nie musisz z niego zbierać. To, co jest z pola do spożycia, ja już dla ciebie przygotowałem na stole. To już leży gotowe. I Bóg mówi, córko, synu, przyjdź i spożywaj z mojego słowa. To, co ty chcesz sobie zasadzić, to, co ty chcesz sobie wyhodować twoją sprawiedliwością, twoją mądrością, twoją chęcią, ja już to dla ciebie zebrałem z pola Golgoty. To już wyrosło i ja ci to daję i kładę przed tobą. Chodź i spożywaj to, co dla ciebie przygotowałem. Człowiek mówi, nie, ja idę zobaczyć swoje pole, ja sam tam będę na nim hodował. Nie trzeba siać, nie trzeba pielęgnować, nie trzeba zbierać. Po ciężkich przygotowaniach podać ludziom do stołu swoją sprawiedliwość. On mówi, chodź i spożywaj. Ja przygotowałem dla ciebie i mam. Człowiek ma taką naturę, która się lubi sprzeciwiać. To, co za darmo, nie chce. To, co nie jego, lubi kraść. Taki jest człowiek. Nie chce nic za darmo, a jeśli za darmo, to tylko wtedy, żeby nikt nie widział, że to dostał za darmo. I mówi, nie, mam pole, muszę iść. I oto przykład człowieka, który w swoim życiu idzie, aby zapracować na wszystko sam. Przykład człowieka, który mówi Bogu, to co ty masz, to jest twoje, a ja sam sobie swoje życie ułożę. Ja sam posieję to, co chcę, zbiorę to, co chcę i będę się cieszył tym, co chcę. I Bóg mówi w innym miejscu przypowieść o człowieku, który miał dużo pola. Zasiał, zebrał, napełnił spichlerze. I siak, żeby się cieszyć tym, co przygotował. A Bóg mu mówi, głupcze, w dniu dzisiejszym ja poproszę Ciebie, abyś zdał sprawę. Czy spożywałeś to, co ja przygotowałem? I o wiele prościej jest uprawiać religię, przywdziać religijne szaty, dokonywać wyuczonych celebracji, prowadzić nabożeństw, nawet czytać ludziom ze Słowa Bożego. O wiele trudniej jest stać się takim jak dziecko i po prostu uwierzyć, że mój Pan ma dla mnie to, co potrzebuję. Amen? Jak trudno jest nam czasami tak uwierzyć. Zostawić wszystko, zostawić siebie, zostawić to, co my sami chcemy przygotować i pójść i zyskać Chrystusa. A Chrystus zaprasza, a na naszym polu nie zawsze dobrze rośnie. Człowiek sam chce zapracować na swoje zbawienie i wymyślił różne rodzaje, tak jak wczoraj mówiłem, świętości, takich czy innych, aby to, co Bóg ma gotowe już dziś, za darmo dla Ciebie, przyjdź i jedz, przyjdźcie wszyscy spragnieni, przyjdźcie umęczeni, bierzcie i jedzcie, za darmo, dziś i teraz. Tak mówi, nie, ja sobie sam przygotuję, wtedy mi nikt nie powie. Trzeba wybrać. I Bożą wolą zgodnie, trzeba po prostu tylko pójść, iść i nie szukając żadnego usprawienia. To, wiecie, nasza duchowa pustka. Człowiek ma coś takiego jak taki duchowy żołądek. Wiecie, czym się charakteryzuje ten duchowy żołądek? To duchowe pragnienie jedzenia pozostaje nienasycony, niezaspokojony, dlatego że my dla zaspokojenia naszych duchowych potrzeb, słuchajcie, dla zaspokojenia Twojej duchowej potrzeby potrzebujesz znacznie więcej, niż sam możesz wyprodukować. Człowiek duchowo przypomina kraj, który nie ma rolnictwa i który nie może się sam wyżywić. Potrzebuje czyjejś pomocy z zewnątrz. I taki jest człowiek. Duchowo nie jesteś w stanie tyle sam sobie zrobić sprawiedliwości, świętości i religii, różnych rzeczy, by wyżywić duchową pustkę. I duchowo zaczniesz umierać, gdy sam będziesz próbował. A Jezus mówi, ja jestem wszystkim. Ja mam dla Ciebie wszystko, co Ci potrzeba. Kto do mnie przyjdzie, już nigdy nie będzie pragnął. O, jakie słowa, jaka woda. Nigdy nie będę już pragnął. Wypijesz tylko raz, a ja Cię całe życie zaspokoję. Jezus Chrystus pokazywał w wielu przykładach w Biblii, że On potrafi rozmnożyć. Ja zawsze ludziom wskazuję, mówię, to, że Jezus pokazywał w Biblii, że Mu starczą dwie ryki i pięć chlebków i od małego chłopca to zabrał, to On nic innego nie chciał nam pokazać, jak właśnie to, co Was najbardziej boli. Bóg chciał pokazać i mi, i Tobie, że z Twojej biedy, z Twojej słabości, z Twojej niemocy ja mogę zrobić wszystko i wypełnić Twoje życie błogosławieństwem do pełna. Amen. Powiedział mi, nie trzeba nic. Mi trzeba Twoją biedę, Twoje nieszczęście. Mi trzeba tylko tyle, troszeczkę Twoich pięć chlebków i dwie rybki. A ja nakarmię Ciebie i innych jeszcze ubłogosławię. Tyle Bóg potrzebuje z Waszego życia. I On mówi, nasz wewnętrzny człowiek ma swoją dietę. Duchowy człowiek też ma dietę. Duchowy człowiek też może dostać wrzody. Duchowy człowiek też może chorować i zaczyna być przemęczony. Duchowy człowiek nie może jeść wszystkiego. To, co wkładamy do naszych ust, spożywamy fizycznie. To, co czytamy, słuchamy i oglądamy, spożywamy duchowo. Jeśli spożywasz codziennie rano truciznę z Polsatu, to będziesz miał duchowe wrzody. Jeśli położysz się wieczorem spać, zamiast Bóg być Twoim służem, będziesz Johna Wayne'a widział. I tak ludzie żyją. Będziesz widział ten brud i tą krew, którą oni pokazują. Bo Twoja duchowa dieta, Twój duchowy organizm będzie zatruty. Tam nic nie ma, co by chciało Cię napełnić Chrystusem. Jeżeli będziesz złej muzyki słuchać, nieważne czy taka jest moda, czy nie, Będzie Cię to zatruwać, bo Twój duchowy organizm potrzebuje tego, co święte. Bo Bóg sprawił, że pewnego dnia urodziłeś się na nowo, stałeś się chrześcijaninem. A chrześcijanin to nie jest człowiek, który ma duszę i który ma ducha, ale to jest duch, który posiada ciało i musi duchowo spożywać. I jeśli będziesz się truł, duchowo umrzesz. I będziesz musiał coraz to mocniejsze trucizny spożywać. Ludzie, którzy oglądają na przykład nieczystości różne w telewizji, brudy, morderstwa i krew, oni napełniają tym samym swoją duszę, co zabija duchowego, Bożego człowieka, ale za to umacnia w pysze i w przekonaniu o swojej sile światowego człowieka, człowieka syna ciemności. Zobaczcie, my mówimy, że w czasach Rzymu, mówią ludzie, Rzymianie to byli okrutni. Schodzili się Rzymianie do Koloseum i patrzyli się, jak lwy rozrywają ludzi, palili innych na krzyżu i gladiatorzy walczyli i kibicowali gladiatorom. Jak któryś już leżał, to jeden z gladiatorów, który wygrał, trzymał nad nim miecz, a tłumy pokazywały albo tak, żeby go zabić, albo tak, żeby mu okazać łaskę. I mówimy, ci to byli okrutni, a my to dziś żyjemy w wspaniałym XX wieku, kiedy tak nie jest. Ja wam powiem, duch Rzymu tak samo jest, jak był. Tyle tylko, że my nie mamy dzisiaj Koloseum, ale tysiące zasiadają przed telewizorami i kibicują mordercom, bandytom, złodziejom i cudzołożnikom, pokazując im zabij. Ludzie oglądają filmy, ja słyszałem, czasami widziałem. Byłem u niewierzących w domu, oni oglądają film. I między sobą się tam ktoś bije, czy sobie, o, mordę mu, daj mu, tak, tak, ludzie. Ja cię przyzywają. To jest ich życie. Dla nich nie ma Boga, dla nich jest to jeszcze gorzej niż w Koloseum, bo jeszcze więcej ludzi. Parę milionów Polaków codziennie napełnia się brudem i cudzołóstwem serwowanym przez naszą telewizję. Zobaczcie, nie jest gorzej niż w Koloseum? Ci z Koloseum chociaż do domu poszli potem, już tego nie mieli. A u nas możesz przełączyć 15 programów i na każdym krew, morderstwo i zło. Na żadnym nikt cię nie zachęca, abyś się stawał podobny do Jezusa. Jeszcze gorzej niż w Koloseum. Tak jest właśnie z tym polem, na którym człowiek sam sadzi i sam sobie spożywa. Ale Bóg mówi, to co zasiejesz, to pożniesz. Ale też Bóg mówi, ja sam mogę posiać. Słowo Boże może być posiane w twoim sercu. A wtedy poczniesz błogosławieństwa Słowa Bożego. Oglądanie własnych planów i wizji nic nam nie da. My musimy iść na gotowe. Albo dalej będziemy uprawiać naszą głupią religię. Naszą głupią wymówkę z łaski Bożej. Bóg przygotował łaskę i nie możesz zrobić nic. Nie możesz nic zrobić, ani nic ująć z tego, co w Jezusie Chrystusie jest przygotowane dla tych, którzy wierzą. Sam z siebie, co człowiek może siać, co człowiek może zebrać. Wiecie, co człowiek sieje? Człowiek idzie przez pole swojego życia i sieje nic, a potem kosą kosi nic i potem trzyma nic w ręce i mówi, to są moje płody. I jak goły się narodził, tak umiera bez niczego. Nic nie przyniósł i z niczym odchodzi. Z ciemności przyszedł, w ciemność idzie. Nic niego nie ma. Jak wskazuje nam Salomon w Przypowieściach. Taki człowiek odchodzi i koniec. Co właściwie pozostaje na ziemi? A ma największy przywilej, jaki może człowiek pozostawić po sobie na ziemi. To nie dom, nie samochód, nie dobra emerytura czy ubezpieczenie. Ale jeżeli któregoś dnia odejdę, albo ty odejdziesz, czy może być coś większego niż kiedy ludzie powiedzą, ten to kochał Jezusa. Prawda? To jest wielka rzecz. I ktoś powie, ten to miłował Jezusa Chrystusa. Pozornie. Człowiek fizycznie się czegoś dorabia, ale potem się okazuje, że i biedny, i bogaty do tej samej ziemi go wkładają. Tylko czasem trumna się różni. Tego stać na lepsze pudełko, tamten ma gorsze. I zobaczcie, człowiek kłamie Boga i mówi, kupiłem pole, muszę jeść obejrzeć. Ja wam powiem, ten drugi, do którego idzie sługa, idzie Duch Święty i wzywa drugiego człowieka. On jest wcale nie lepszy. On tak samo kłamie. Tamten nawet nie widzi, co bierze, bo Bóg mówi, świat w ciemności chodzi. Oni biorą i nie widzą, co biorą. Muszą iść obejrzeć i nigdy do tego nie dochodzą. A ten w 19 wersecie mówi, kupiłem 5 par wołów, muszę sobie iść je wypróbować. Powiedzcie mi, kto kupuje woły i nie próbuje ich najpierw. To nawet jak ja syrenę kupowałem 10 lat temu, ją najpierw spróbowałem. To nigdy nie wiadomo, czy chodzi. A człowiek konia kupuje, to mu najpierw zęby patrzy. Potem z tyłu, z przodu, z boku patrzy, czy to dobry, czy ma wszystkie nogi, czy tylko trzy. A on mówi, kupiłem pięć par wołów kupił. I dopiero idzie wypróbować. Zobaczcie, jakie kłamstwo. Wszyscy wiedzą, że kłamie, tylko on wierzy, że nikt tego nie widzi. Jeśli nikt nie kupuje wołów, żeby nie spróbować. I popełniamy tak wiele błędów, właśnie dlatego, że nie słuchamy Boga. Bóg mógłby mu dawno te woły dać, gdyby Bóg chciał. I kupują ludzie różne rzeczy, nie spróbowawszy tego najpierw, bo było tanio, bo było dobrze. Słyszałem w telewizji o człowieku, który kupił dobry samochód i mu zabrali. I on potem mówił, że tanio było. Ale się okazało, że kradzione. Niewypróbowane. Ludzie kupują. I widzicie, tak jest w naszym życiu. Czasem mamy dobry interes. Rozkręca się zachęcająco. Zostajemy chrześcijaninem i to zaczyna przybywać. Ja miałem przyjaciela, który miał biznes. Miał jeden, drugi, trzeci sklep. Prowadził grupę domową, służbę w więzieniu. Głosił na nabożeństwach. Wielką służbę prowadził. Potem już tych sklepów miał 5. I przestał wszędzie bywać, tylko w niedzielę chodził. Ja mu mówię, słuchaj, gdzie ty jesteś? Ty przychodź na nabożeństwo. On mówi, nie mam czasu. Mówię, ty wiesz, co to znaczy 5 sklepów mieć? Ja mówię, chodź, pomodlimy się, żeby 2 zbankrutowały. I nie będziesz ich miał. O nie, on mówi, na to nie pójdę. Ja mówię, widzisz, ty tak dziękujesz Bogu. Najpierw się modliłeś, a kiedy ci Bóg dał, to mu mówisz, nie mam już dla ciebie czasu, bo mi dałeś za dużo. Wyobraź sobie, co by było. I jak wielu właśnie ludzi tak czyni też w życiu. Wyobraźcie sobie ból rodziców, którzy dają dzieciom wszystko, co mogą, a potem dzieci mówią, wiesz co, nie mam już dla ciebie czasu, tyle mam, że nie mogę mieć dla ciebie czasu. Wyobraź sobie przyjaciela, któremu pomagasz, dajesz mu wszystko, on ci potem mówi, a teraz się ode mnie odczep, już mam wszystko, co mi trzeba i nie mam czasu z tobą dalej rozmawiać. I tak ludzie robią, tak ludzie żyją. I tak mają ludzie, dobry interes się im wydaje. Życie się zaczyna rozkręcać. Mówią, no teraz to życie dopiero zaczyna być piękne. Bo jeszcze tylko krachu nie widać. Oni mówią, teraz albo nigdy, zyskam albo stracę. Oczywiście musimy wypróbować to, co możemy wypróbować. Musimy to robić dla siebie. I ludzie mówią, idę wypróbować moje woły. Nie potrzebuję Boga, który jest bogaty w woły. Idę sam je wypróbować. A Bóg przygotował wszystko dla nich tam. Tam była uczta przygotowana. Tam był największy zysk, jaki człowiek mógł mieć. Co można mieć więcej niż osobistą społeczność z samym Panem? Osobistą społeczność z tym, w którego rękach jest wszystko. Który mógłby mu dać 10 par wołów, gdyby tylko chciał. To jest nasza wdzięczność dla Pana. Spotkania w sprawie biznesu w dzień, kiedy są nabożeństwa. Wiecie, my mamy modę teraz na sprzedaż proszków, mydeł, kaktusów, garów i innych rzeczy po zborach, w różnych sieciach. Oni zawsze mają wtedy prezentacje, jak są spotkania modlitewne. Kiedy nie mieliśmy nic. Kiedy człowiek nie miał nic. Przychodziłem do zboru. Nie miał człowiek nic. To był czas, żeby go uwielbiać. Był czas, żeby się modlić. Był czas, żeby czekać. A potem rośniemy, mamy coraz więcej. I się okazuje, nie mam już, Panie Boże, dla Ciebie czasu. Ty już nie jesteś teraz taki ważny. Wiecie, największym dramatem chrześcijanina, największym Twoim dramatem będzie, jeżeli dzisiaj możesz sobie powiedzieć, bracie, kiedyś to ja byłem bliżej Pana niż dzisiaj. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że się oddalasz. Amen? Tak jest. I wielu ludzi mi mówi, o bracie, dzisiaj to już nie to, ale kiedyś to ja byłem. Co mnie obchodzi kiedyś? Dziś gdzie jesteś? Jesteś na drodze do zatracenia, jeśli możesz powiedzieć, że kiedyś to miałeś czas dla Boga. To robiłeś, to czy tamto, ale dzisiaj już niestety nie masz. W naszych zborach mamy miejsce, aby żywić się Słowem Bożym. Mamy miejsce, aby Bóg sam nas karmił, aby Bóg nas zaopatrywał, ale nigdy nie pozwólcie, aby przez to, że Pan wam pobłogosławi, stał się mało ważny, aby przyszedł kult pieniądza. My często krytykujemy, że w katolickim kościele to mają obrazy, figury i to i tamto. Ja się zgadzam, to jest złe. Ale ilu z nas ma też bałwana w postaci kaznodziei, pieniądza i biznesu. My go nie wieszamy na ścianie, my go w kieszeni nosimy. Ale tak samo bałwochwalstwo jest bałwochwalstwem. bałwan, czy bałwan i bałwochwalstwo. Co to jest? Bałwan to jest wszystko, co sprawia, że Bóg jest na drugim miejscu zaraz po tym. A mówić, że Bóg jest najważniejszy, wszyscy tak mówią. Bóg, czy Bóg chce zabrać nam nasze woły? Czy Bóg zabrałby człowiekowi te woły, gdyby nie poszedł ich wypróbować? Czy Bóg zabrałby mu jego pole, gdyby nie poszedł go obejrzeć? Czy Bóg zabrałby nam to, co macie, gdybyśmy oddali mu więcej czasu? Bóg nie chce, Bóg pragnie, aby człowiek radował się tym również, co ma. Aby radował się razem z Nim. I aby z dziękczynieniem w swoim sercu w odpowiednim czasie próbował i oglądał, będąc wdzięcznym Panu za wszystko, co ma. Amen. Taki jest nasz Pan. Nasz Pan jest dobry. I to jest właśnie, tak Bóg chce, aby człowiek żył. Jeśli nie mamy czasu na Boże sprawy, to oznacza jasno, że przysłonił nam Boga nasz majątek, nasze problemy. Widzicie, dla Boga to nie jest tak jak dla nas, że dużo, dla nas dużo to jest 2 miliony złotych, a mało to 2 złote. Bóg nie patrzy w ten sposób. Dla Boga dużo może być 2 złote i mało 2 miliardy. Tak jak Bóg patrzył, kiedy Jezus przyglądał się i wdowa wrzuciła tylko 2 lepty do skarbonki, a Jezus mówi, ona dała najwięcej. Znacie tą przypowieść, prawda? On mówi, dała najwięcej. Wszystkich, którzy dali. Inni worki ze złotem może rzucali. Ona tylko 2 takie grosiki jakby. Dzisiejsze 2 grosze wrzuciła. A Jezus mówi, dała najwięcej. Ilość nie określa się dla Boga kwotą i wartością. Ilość dla Boga określa się sercem. Kiedy ty dajesz Bogu ofiarę i mówisz w swoim sercu, Panie, ja mam tylko 3,5 miliona emerytury, ale daję Ci 350 zł i dziesięciny, która jest Twoja, plus 50 zł ofiary, to Bóg widzi, że dajesz Mu majątek. Ty Mu dajesz taką kwotę, że niektórzy milionerzy nigdy by Mu tyle nie dali procentowo. Ale jeśli Ty masz miliardy i dajesz Bogu 5 milionów do zboru, to myślisz, no to ja to daję. Bóg mówi, Ty nic nie dajesz. Ty w sercu swoim określasz, ile dajesz. Twoje serce samo Bogu mówi, czy to dużo, czy mało. Kwota na banknocie dla Boga się nie liczy. Liczy się dla Boga to, jak twoje serce określa to, co Mu dajesz. Panie, ja Ci daję, choć to dla mnie dużo. I Bóg wie, że to dużo dla Ciebie. Że za to tydzień mógłbyś żyć. I Bóg wtedy widzi, dużo dajesz. Ty dużo dajesz. A ja z tego mogę zrobić miliony. Dla Boga nieważne, czy 2 rybki, 5 chlebków, czy 5 chlebek, 2 rybki. To nie to się dla Niego liczy, ale serce tego, który daje. Także pamiętajcie, Bóg nie określa ilości kwotą, wartością, ale waszym sercem. Dajesz dużo dlatego, że w twoim sercu ty sam wiesz. I mówisz, Panie, ja Ci daję naprawdę wszystko, co mogę, co potrafię Ci dać. I Bóg widzi tak. I jeśli nie mamy czasu na te rzeczy, jeśli nie mamy serca do Bożych spraw, to oznacza, że świat nam przysłania Boga i Bóg nie jest dla nas najważniejszy. I jeśli Bóg was kocha, a ja wiem, że Bóg was kocha. Jeśli Bóg kocha mnie, a wiem, że mnie kocha. Jeśli kocha innych, to wszyscy ci, którzy spośród nas tak czynią. Wiecie, Boże miłosierdzie sprawi, że któregoś dnia być może strasą to, co mają. Bo Bóg ich kocha i Bóg nie chce, aby się zatracili. I być może będzie musiał zabrać to, co mają, żeby się opamiętali. Czasami i tak Bóg musi czynić. Czasami jak nie uderzysz, to ktoś nie zrozumie. I 20 werset jest szczególnie smutny, smutną duchową prawdą w życiu człowieka. O ile tamci kłamali i mówili, że idzie wypróbować pole, idzie oglądać pole, drugi mówi, idzie wypróbować woły, o tyle ten, który jest jako trzeci, podaje swoją wymówkę. Robi to, co wielu, wielu ludzi robi tak naprawdę. Nie tylko siebie przekreśla, ale i człowieka, który mu uwierzył, swoją żonę. On mówi, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. A co to ma wspólnego? Teraz już przecież zawsze mają być razem. Wszystko mają robić razem. Już teraz, no nigdy więcej czasu nie mieli. Jeszcze gdyby jej nie pojął, to by mógł się wytłumaczyć, że no spotkanie ma, randkę ma, to nie może przyjść. Ale teraz on ją ma, a on mówi, nie może przyjść. Ja wiem, że w tamtych czasach ludzie nie chodzili na randki, tak jak dzisiaj. Mi ktoś nie powiedział, że mnie Biblii nie głoszę. Ja pewien przykład tylko chciałem dać. Ale to, co jest biblijne w tym, co mówię, to jest żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść, on mówi. I kiedy zastanawiałem się nad tym wersetem, myślałem, jaki rodzaj ludzi Bóg chce tutaj nam pokazać. Co Pan chce, abyśmy wiedzieli? Pomyślałem sobie przede wszystkim jedną rzecz. Panie, ja Ci dziękuję za łaskę, że moją żonę pojąłem na uście u Ciebie? Czy ja moją żonę spotkałem z Boga? Ja przyszedłem do zboru, byłem już bardzo dojrzałym wierzącym, aż 3 miesiące byłem wierzący i zobaczyłem w jednej z ławek dziewczynę, która płakała przed Panem i pomyślałem, biedaczka, musiała się nawrócić dopiero. Bo ja sobie przypomniałem, że ja też płakałem, jak się nawróciłem. I po nabożeństwie myślę, no ja taki dojrzały, wierzący, 3 miesiące już, to pójdę i z nią porozmawiam. I podeszłem do niej i mówię, siostro, na pewno się nawróciłaś. Widzę, że Pan Cię bardzo dotyka i płaczesz. Wiecie, tak z dobrego serca to było. Ona się na mnie patrzyła i mówi, no nawróciłam się, mówi, 7 lat temu. Ja się taki mały zrobiłem od razu. 7 lat wierząca, to już święta prawie. I tak poznałem moją żonę, ale wiecie, poznałem ją na uczcie u Pana. Nie musieliśmy wiele rzeczy widzieć, które niestety czasami tak się zdarzało, może i w Twoim życiu, że znaliście się z żoną przed nawróceniem. Gdzie my mamy ten przywilej, moja żona nigdy mnie nie widziała pijanego z papierosem, nigdy nie słyszała mnie przeklinającego i podobnie ja nigdy nie widziałem jej w żadnym z tych stanów. Ale czasami ludzie żyją w świecie i to nie ich wina przecież. Chwała Bogu, że nawracają się i potem. Ale ten człowiek dostaje od Boga możliwość. Chodź, przyjdź do mnie na ucztę. I nie tylko przekreśla swoje imię, bo on na koniec mówi, ten Pan, że nigdy, nigdy ci ludzie nie wejdą już do niego na ucztę. On nie tylko przekreśla swoje życie, ale i przekreśla życie swojego współmałżonka. I mówi, żonę pojąłem, nie mogę przyjść. Popatrzmy jednak, co to za wielka uczta była przygotowana. O, gdyby ludzie wiedzieli, gdybyś wiedział, jak wielką rzeczą jest przyprowadzić tu męża i żonę. Jak wielką rzeczą jest, aby małżonek i małżonka byli razem wierzącymi ludźmi. Być razem na tej uczcie. Na uczcie jest Pan, a z Panem możemy porozmawiać. Wiecie, jakim skarbem dla mnie jest, gdy wyjeżdżam na usługi i mój mały synek kładzie na mnie rękę i się modli. Moja żona się o mnie modli. Jesteśmy jedno. Ja mówię, albo wrócę, albo spotkamy się tam, ale zawsze z Panem, zawsze dla Niego. Chwała Jezusowi. Być razem z mężem czy z żoną u Pana to jest największy skarb. Ja zawsze mówię ludziom, więcej jest rodzina chrześcijańska warta niż 10 samodzielnych ludzi w zborze. Rodzina chrześcijańska może pomnożyć normalnie Boże rzeczy. W tym wypadku głupota razy 2 i grzech razy 2. Za siebie i za żonę. Czy nie dość miejsca ma Pan? Słowo Boże mówi, że i jeszcze jest miejsce, mówi słowo w 22 wersecie. Po zaproszeniu tych wszystkich innych ludzi, sługa mówi do Pana, mówi tak, prawda? Mówi, jeszcze jest miejsce. A on mówi, żonę pojąłem. Jaką masz wymówkę, że masz rodzinę, że nie macie na modlitwie, że nie macie w zborze? Żonę pojąłeś, czy to znaczy, że Bóg nieważny? To dokładnie Bóg nam mówi. Męża masz, czy to znaczy, że Bóg nieważny? Często tak właśnie ludzie żyją. I ludzie sprzeczają się, i kłócą, i bracia cytują żony, bądźcie uległe mężom swoim, i tylko tyle wersetu znają. A siostry mówią, o, ty mnie masz kochać jak Chrystus Kościół i tak dalej, i tak dalej. I głębie tej prawdy o mężu i żonie przed Bożym obliczem uchodzi, ucieka nam i nie możemy tego zrozumieć. Słowo Boże mówi tak. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. I parafrazując, Bóg chce nam powiedzieć tak, jak Kościół jest uległy Chrystusowi. Co oznacza dla mężów, mężowie? Jeżeli wasze żony nie są wam uległe, to nie jest powód, żeby je oskarżać o to, że mają grzech. Bo wy macie je umiłować tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Amen? A Chrystus umiłował Kościół tak, że nie oskarżył go o grzech, lecz przyjął postać sługi, stał się równy ludziom, wziął swój krzyż i zaniósł go zamiast nas na wzgórze Golgoty. Amen? Jeśli kochasz swoją żonę tak, jak Kościół Chrystus umiłował, to wtedy weźmiesz jej krzyż i ty zrobisz to, czego ona nie da rady, by za nią umrzeć. My mamy, wiecie, jakieś błędne zrozumienie czasami tych praw. Niektórzy mówią, o ja wracam do podstaw, do starych podstaw Biblii, kiedy mąż był głową. A wszystko, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć, że jest taki głupi, że chce być górą. Nie tak było od początku. Nie tak było od początku. Ale ty, jako mąż Boży, masz ponieść to, czego ona nie mogła unieść. Tak jak on poniósł krzyż, którego ty byś nie uniósł. Amen? Tak było. Gdzie? Dość miejsca jest u Pana. I odpowiadając za żonę, czy za męża, czy też jeśli żona, nie potrafi pokazać mężowi, jaką jest chrześcijanką, to odpowiada za niego, grzech jest podwójny. To jest tak samo jak ze mną. Bóg, Biblia mówi, że nauczyciele zostaną dwa razy osądzeni. I ja myślałem, czemu dwa razy? To co, ja gorszy jestem, że dwa razy? Bóg mówi, nie, lepszy masz być. Dwa razy sądowi będziesz podlegał. Pierwsze, co za to, jak ty sam żyłeś i ze mną miałeś społeczność. A drugie, co zrobiłeś z ludźmi, do których głosiłeś. Jak oni żyli przez to, co ty sobą reprezentowałeś. I dlatego, bracia, kaznodzieje i nauczyciele, dwa razy staniecie przed tym samym pytaniem. Raz za siebie, a raz za Kościół. Jest u Pana miejsce dla Twojego ludzi. Chwała naszemu Bogu, że razem z naszymi żonami i mężami chrześcijańskie rodziny mogą zmierzać do Królestwa Bożego. A jeśli nie mamy takiej rodziny, to my sami wiemy, że klucz jest u Boga. Klucz jest w modlitwie. Klucza nie ma w żadnej psychologii chrześcijańskiej. Gdzie? Pytanie brzmi tylko jedno. Czy dziś, gdyby nadszedł Pan, czy razem ze swoim mężem, czy z żoną, będziesz zaproszony na to ucztę i tam zabrany? Czy gdyby nadszedł Pan, czy tam będziecie? Czy spotkacie Boga razem? Czy też któryś z was obudzi się i zobaczy, że nie ma drugiego? Jest taka pieśń, która mówi, że żona budzi się i widzi, że męża nie ma obok, bo został zabrany. Nie wiem, czy znacie taką pieśń. Ja chcę, byś był gotowy, jest tytuł tej pieśni. To jest pieśń o pochwyceniu. To jest taka prosta pieśń, ale w dobry sposób pokazuje, czego Bóg od nas chce. I gdzie Bóg zaprasza nas. Bóg zaprasza nas do siebie, a człowiek mówi, że on nie może. I zapraszając kogoś do siebie, też nie myślimy, jak on się ubiera, nie myślimy, gdzie pracuje, albo czy coś mu się wcześniej nie udało. I tak Bóg was zaprasza. Bóg mówi, nie zaliczywszy wam waszych poprzednich upadków i wszystkiego. Wszystko to może obmyć krew Jezusa. Boga nie obchodzi, co tam kiedyś było. Zmyła krew Jezusa, oddaliła. Przyjdź do mnie dziś. Przyjdź, nie ma przeszkody w twoim życiu. Nie ma grzechu, którego by Bóg nie mógł oczyścić. Ludzie mówią, o, zgrzeszyłem za bardzo, tego czy tamtego Bóg nie może mi wybaczyć. O, bracia i siostry, nie ma takiego grzechu, jeszcze raz powiadam, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby wybaczyć. Tak mnie słowo moje uczy. Biblia mówi tylko jedną rzecz, jest tylko jedna rzecz, której Bóg nie może wybaczyć. Wy wiecie, o czym mówię, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I ludzie mówią, o, bracie, może ja zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. A co się stało? Napiłem się, a tyle lat już nie piłem. To nic się nie stało. To nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ty dopiero możesz zgrzeszyć. Tak wiecie, w więzieniu miałem takie sytuacje. Człowiek nie pił dwa lata i wypił i potem się bał, że przeciw Duchowi Świętemu wyszło. Ja mówię, to nie to. Ty zgrzeszyłeś przeciwko Bogu. Ale to nie jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. To jest jedynie grzech przeciwko Niemu. To teraz się jaśniej wyraziłem. I Jezus mówi, że tylko to jest niewybaczalne. I teraz zajmijmy się, co to jest bluźnierstwo, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Krew Jezusa Chrystusa, jak wiecie, może obmyć człowieka z każdego grzechu. Amen? Tak nas uczy Słowo Boże. I grzech przeciwko temu, to jest, gdy Duch Święty przekonuje was o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I wzywa was pod ten potok krwi Jezusa, abyście zostali obmyci. A wy mówicie, nie. To jest ten grzech. Kiedy Bogu zarzucacie, że nie jest Bogiem. I mówicie, nie idę. Wtedy Bóg wam mówi, wiesz co? Jeśli ty nie chcesz, by moja krew cię obmyła, to już nic cię nie może obmyć. Nie ma już dla ciebie wybaczenia. Czy zrozumieliście mnie, o czym ja mówię? Nie chciałbym, aby były nieporozumienia w tej sprawie. To jest właśnie ten grzech. To jest jedyna rzecz, której Bóg nie może już wybaczyć, bo nie ma środków do wybaczenia, aby to wybaczyć. On mówi, przyjdź, moja krew cię obmyje. A ty mówisz, a mnie tam twoja krew niepotrzebna, ja nie jestem taki brudny. Bóg mówi wtedy, wybacz, ale ja już nie mam czym cię obmyć. I tak musisz umrzeć grzecha. Innymi słowy, ja ci powiem, tam na tej i tej ulicy jest lekarz i on ci może pomóc. I tylko on. A ty powiesz, nie, ja będę chodził do wszystkich innych, nie do tego. Ja ci wtedy powiem, wybacz, ale już nie ma dla ciebie ratunku, bo to był ten jedyny, który mógł ci pomóc. I to jest właśnie to jedyne, czego Bóg nie może już nic zrobić. Zrezygnować z wybaczenia grzechów. To jest największy grzech. Bo wtedy już co ma Bóg z tobą zrobić? Zrezygnowałeś z wybaczenia, to co jeszcze możesz? Już, no co ma, jak cię Bóg ma umyć? Tam czyściec mogą wymyślić. Czy nie wiadomo co. Ale wy wiecie sami, jakie to biblijne. Prawidłowa społeczność z Jezusem kiedy krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z każdego grzechu, kiedy jesteśmy oczyszczani, to jest być czystym dla Niego. To jest pewność, że będę zaproszony na ucztę. Wielkim grzechem jest zbagatelizowanie dawcy, a jedynie zadowolenie z Bożych błogosławieństw. Widzicie, dzisiaj te nowoczesne ruchy, oni wyznają wiarę. I wiecie, co oni mówią, że jest wiara? Oni mówią, wiara to jest na końcu twojego języka. Albo wiara to jest, jak wyznajesz. A wiara to znaczy uwierzyć Bogu w to, co powiedział. To jest wiara. Wiara to znaczy być wiernym temu, co mówi Słowo Boże. To jest wiara. I Biblia mówi nam, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za co? Za sprawiedliwość. I mówi nam w innym miejscu Słowo Boże, wiele może modlitwa kogo? Sprawiedliwego. Czy uwierzyłeś Bogu w to słowo? Jeśli uwierzyłeś, Pan poczyta ci to za sprawiedliwość. I dlatego wiele może twoja modlitwa, bo jesteś sprawiedliwym, a nie dlatego, że będziesz wyznawał coś. Dzisiaj z wiary zrobili, wiecie, taką łopatę do brania Bożych błogosławieństw. I zainteresowani są tylko tym, żeby brać od Boga jak najwięcej, wyznawać i jeszcze brać. A Bóg mówi, wiara to jest chodzenie z Bogiem. Wiara to jest uwierzyć w to, co powiedział Bóg. Jeśli uwierzyłeś w to, co powiedział Bóg, poczytane ci jest za sprawiedliwość. A jeśli sprawiedliwy, wiele może modlitwa sprawiedliwego i dlatego otrzymujesz to, co się prosisz. A nie dlatego, że wyznajesz. A wielkim grzechem, wiecie, jest zadowolenie z Bożych błogosławieństw i zbagatelizowanie dawcy. Oto powód, czemu w wielu domach coraz mniej pieniędzy, coraz biedniej, coraz trudniej zapłacić za rachunki. Zapytaj się siebie, gdzie twoja dziesięcina? Czy ty płacisz dziesięcinę? Czy dzisiaj jakbyś miał czapkę, to by się na tobie spaliła? Bo mówią, że na złodzieju czapka gołe. Jeśli nie dajesz dziesięciny, jesteś po prostu złodziejem, który przychodzi do nabożeństwa. To jest złodziej, bo to należy do Boga. I ludzie mówią, a to nie jest w Biblii. To było wcześniej dane niż zakon. Na przykład, tylko ta jedna. Ja bym mógł więcej rzeczy wymieniać. Zanim był dany zakon, Abraham dał dziesięcinę Melchizedekowi. Jezus płacił dziesięcinę z każdej rzeczy, jaką miał. Wiecie, skąd to wiem? Faryzeusze go pilnowali, na czym by go złapać. Gdyby tylko nie płacił dziesięciny, na pewno by mu o tym powiedzieli. Bo oni go pilnowali we wszystkim, czym się dało. Żeby go na czymś złapać, na jakimś grzechu. Ale nigdy mu nie zarzucili, że nie daje dziesięciny. O, na pewno dla faryzeuszy to był jeden z najważniejszych momentów. Dla nich to było coś bardzo ważnego, dziesięcina. Nie przepuściliby Jezusowi. Poza tym, gdyby Jezus tego nie czynił, nie można by było o Nim powiedzieć, że wypełnił wszystko. A Jezus wypełnił całe Pismo. Amen? Takiego Jezusa czcimy. A ludzie mówią i często się mówią, o bracie, to by się łatwo mówi. Ja ciężką pracą zarobiłem na to, co mam. Ja wiem jedno. Żeby zarobić nasze pieniądze, poświęcamy nasze życie, tak? Poświęcamy 8 albo i 12 godzin dziennie. I teraz to, gdzie dajesz te pieniądze, mówi właśnie, komu ty twoje życie zadedykowałeś. Jeżeli poświęcam 8 godzin mojego życia codziennie, by mieć pieniądze w kieszeni, to na co je wydaję, mówi jasno, kto jest moim Panem. Bo to przecież moje życie, mówimy, do Boga należy. Więc i te 8 godzin życia też do Boga należy. I dlatego ludzie dają. Ja, wiecie, nawróciłem się. Od dnia, kiedy się nawróciłem, nie muszę pić, nie muszę palić, nie muszę chodzić na dancingi i dyskoteki i mogę te pieniądze dać na misję. I utrzymuję misjonarza i to i tamto. Ale nie o tym to nie jest temat. Chciałem wam pokazać. Posłuszeństwo Bogu jest ważną rzeczą. Aby wierzyć bardziej, aby uczcić bardziej dawcę niż to, co się otrzymało. I u nas ludzie zadowalają się byle czym. Mówią, coraz trudniej, coraz biedniej. W tym miesiącu nie dam dla Pana. Jeśli nie dasz, właśnie pokazujesz, co jest ważne. Dajesz diabłu, jeśli nie dasz Bogu, to tylko już diabłu można dać, bo nie ma nic pośrodku. I jak marnotrawny syn, z braku błogosławień zadowalamy się byle czym. Wiecie, ja zauważyłem, jak czasami ludzie się cieszą ochłapami. Nie cieszą się tym, co w pełni można od Boga. O, chwała Bogu, bracie, mąż dziś pijany nie wrócił. To jest takie, o, cieszy się, no niczym, no tam właściwie no nic się nie stało. A ja, chwała Bogu, gdyby on przyjął Jezusa, gdybyś żyła tak, jak godne jest to Jezusa. Tak jak już wracam do mojego tematu, żadna z poruszonych tu spraw nie była ważna tak naprawdę. Dwie pierwsze, mogły poczekać, aby człowiek po uczcie poszedł. A ta kolejna z żoną to w ogóle nie była wymówka. On mógł pójść z żoną na tą ucztę. Trzecia uczyniła odpowiedzialnym człowieka za dwoje ludzi. Za się poszedł. A ta kolejna z żoną to w ogóle nie była wymówka. On mógł pójść z żoną na tą ucztę. Trzecia uczyniła odpowiedzialnym człowieka za dwoje ludzi. Za siebie i za jego żonę. Co oznacza, że nie możesz się już wymówić. I Biblia mówi o takich ludziach. Sami wiecie, dostaliście zaproszenie, ale wy nie weźcie, a innym zabraniacie wejść. Ilu to ludzi dostało zaproszenie i znają Ewangelię, ale sami nie wejdą i innym zabraniają. Jaki jesteś mąż, jaką jesteś żoną, to będzie widać po dzieciach. Jeśli dzieci zobaczą, że w dniu trwogi, w dniu nieszczęścia, ty uciekasz do butelki, to i twój syn jak dorosły ucieknie do butelki. Jeśli dzieci zobaczą, że klękasz na kolanach i modlisz się, to Bóg postanawia zmienić swoją decyzję. I mówi do swojego sługi, pisze nawet, że się rozgniewał. Pan zaprasza więc tych, którzy... To jest to, co im oferuje on na uczcie, bo oni nie mają już nic. I on im mówi, zaproś takich właśnie ludzi. I uczta u Boga zaspokoi wszystkie pragnienia Jego dzieci, tych, którzy przyjdą. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim, mówi Słowo Boże. I czytamy słowo w Ewangelii Łukasza. On mówi tak. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego. Wyjdź prędko na placę, ulicę miasta.
Od siebie. Nie chcę moje...
Ślepych i chromych. Wiecie, czym ci ludzie się charakteryzowali? Ubogi, ślepy, ułomny i chory. Nie próbował mówić, że ma woły, majątek, ziemię, że jest kimś ważnym. I tego chce Bóg od grzesznika. Bóg chce, abyś duchowo przyznał się, że duchowo jesteś ułomny, ślepy, chromy i chory. I tylko łaska Syna Bożego może sprawić, byś był inny. Amen. Bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ja duchowo powiem wam, duchowo gdyby się dało duszę wyciągnąć, widzielibyście. Przed nawróceniem moja dusza była pomięta. Ja spać po nocach nie mogłem. Ja to tutaj widzę. Był dzień, kiedy ja zrozumiałem, Panie, jestem grzesznikiem. Jestem duchowo ułomny. Ja nic duchowo nie mogę. Jestem duchowo chory, bo do śmierci zmierzam. Śmiertelną chorobę mam, grzech. Jestem duchowo chromy, bo nie mogę z Tobą chodzić. Jestem duchowo ślepy, bo nie mogę Cię widzieć. I On po takich ludzi posłał Ducha Świętego i mówi, idź i zbierz ich przy mnie, a ja ich nakarmię i uzdrowię. I oni mi będą Kościołem, ci, którzy przyznali się, że są grzesznikami. I przymuszaj, mówi, i przymuszaj. Ja wam bowiem, bracia i siostry, to życie w więzieniach, to los bez domu, to los na wojnie, w głodzie i w nędzy. Przymuszał Bóg i wielu wchodzi. Jak ja jeździłem na Kaukaz w czasie wojny na Kaukazie, tamta nędza, ten brud, ten pył i ci ludzie, ja nigdy ich nie zapomniałem. Oni mnie uświadomili, na co oni czekają, gdzie jest ich królestwo. W żadnej nadziei, w biedzie i w nędzy. Kobiety z dzieckiem, do którego nie było mleka, nie było jedzenia, nie było pieluszek, nie było nic. Na ulicach stały czołgi. My jechaliśmy autobusem na nabożeństwo. Na nabożeństwie wywyższali Pana. Pan przychodził. Dzieci spały 2 godziny nabożeństwa, choć były głodne. Bóg uzdrawiał, ludzie żyli nim. On mówi, przymuszaj, a jak macie za dużo, to nie mamy czasu dla Boga. I dlatego Bóg mówi, kraj, który odrzuci moje słowo, dotknę brakiem chleba, dotknę głodem i wojną i przymuszę ich, aby do mnie przyszli. I będą ludzie się tułać. Ja usługiwałem 3 miesiące temu w północnej Karolinie dla młodzieży amerykańskiej. Wiecie, oni przyszli, popcorn jedzą, Coca-Colę piją i siedzą. Ja im powiedziałem, były dni, kiedy...
Pan nas upokorzył i staliśmy w kolejkach po chleb. Mama mówiła, idź kupić kiełbasę, nie mówiła jaką, bo była tylko jedna. Mama mówiła, kup kawę i nie wybierałem z 20 rodzajów. Chwała Bogu, że kawa była w ogóle jakaś. I tak samo było z herbatą. Ja im wtedy powiedziałem, tak mówi Pan, już wkrótce wy będziecie stać i czekać na jedzenie. I powiedziałem ich pastorowi, ja mam słowo dla ciebie od Pana. Zostaw sobie mój adres i mój telefon, bo ja cię jeszcze nakarmię chlebem. Amen. On mnie wyśmiał, wiecie. A ja wiem, bo Pan mi pokazał, że będzie bez chleba wkrótce w Stanach Zjednoczonych wielu ludzi. Oni kpią sobie z Boga. Od początku, wiecie, ale Bóg nie da się siebie szydzić. Ja pamiętam, jak były w Stanach Zjednoczonych przebudzenie w Chicago, sławna gazeta New York Times, oni chcieli sobie zakpić z Boga. I kiedy tam mężowie Boży głosili i sale napełniały się dziesiątkami tysięcy ludzi, ludzie przychodzili do Pana i oni tam taki zwyczaj mieli, wiecie, że taką skrzynkę kładli i tam ludzie wrzucali kartki z prośbami o modlitwę i pisali tam na przykład, módlcie się, bo moje dziecko chore na raka. I mój przyjaciel pojechał tam z dzieckiem, malutkie niemowlę miało tutaj takiego raka dużego, większego niż głowę. Pojechali i ten mąż Boży wyciągnął tą kartkę. On nawet wiedział, w którym sektorze siedzą, choć tam nie było napisane. Mówi, Pan ciebie dziś uzdrawia. I to dziecko dzisiaj jest sekretarzem tamtych organizacji chrześcijańskich. Wspaniałą chrześcijanką jest ta dziewczynka. Ja do niej dzwonię, ona już dzisiaj ma 40 lat, wiecie. Ale wtedy Bóg ją uzdrowił. I tam New York Times chciał sobie z nich zakpić. I ten reporter sprowadził kamery i napisał na kartce, mam raka mózgu i cukrzycę. I wrzucił to do tego, bo chcieli pokazać, bo byli pewni, że kaznodzieja wyciągnie, przeczyta i powie, że Pan cię uzdrawia. Oni chcieli go wtedy wyśmiać i napisać o tym w gazetach. A on rzeczywiście, wiecie, wyciągnął to i czyta, mam raka mózgu i cukrzycę. Kto to napisał? Ten człowiek wyszedł, no mówi, w imię Pańskie, teraz już masz! I umarł po miesiącu. A ludzie wywyższyli Syna Bożego. Bo Bóg nie da z siebie szydzić. On wie, co jest w waszych sercach. On nie da wymówki sobie robić z siebie. Oni chcieli go oszukać. Ale on powiedział, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja wiem wszystko. I mówi Bóg, przymuszaj. Ja pamiętam mojego przyjaciela, wiecie. On miał 16 lat, jak jego dziewczyna w ciąży była. Musieli się pobrać. On ją straszliwie bił i gatował. Wzięli rozwód, jak miał 20 lat. Dostał za to więzienie, za znęcanie się nad żoną. Wyszedł po 2 latach, przyszedł do domu, spotkał, że jego, zobaczył, że jego żona ma innego mężczyznę. Wziął nóż i poderżnął mu gardło. Dostał znowu wyrok. Na tym wyroku, jak był, żona całkowicie oddzieliła wszystko od niego, uciekła i po raz drugi wyszła za mąż. A on wtedy powiedział w więzieniu, jak ja wyjdę, to najpierw ją zarżnę, a potem jego. To jest mój przyjaciel Igor, tak był. Wyszedł z więzienia i znalazł tego człowieka. Poderżnął mu gardło tak jak pierwszemu i poderżnął jej gardło. Ją ledwo lekarze uratowali. Dostał 15 lat. Przychodził na nabożeństwo do więzienia. Ja głosiłem Słowo Boże w więzieniu. Mieliśmy kryzys wtedy. Ja wam może mówiłem, że kiedy zakładaliśmy zbór, naszych katechumenów mordowała mafia. Mieliśmy, przez ogień przeszliśmy. I on przychodził na nabożeństwo. Siedział z tyłu zawsze taki dumny. I pewnego razu ja głosiłem i mówiłem, jakie są skarby Boże dla was, ile Bóg ma dla was, gdybyście przyjęli Jego zaproszenie. On mówi, przyjdźcie do mnie, a wy nie chcecie. Wiecie, on nagle, Igor, wstał, jemu się ręce trzęsły, zaczął płakać. Ja mówię, co się stało, Igor? On mówi, pastorze, ja muszę coś zrobić. Ja mówię, idź i zrób, co masz zrobić. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale co miałem robić? A on wyszedł. I wiecie, nie wiem, czy wy wiecie, jakie są zasady w więzieniu. W więzieniu jest tak zwana wyższa kasta w Rosji i niższa. Grypsera i nie grypsera. Wiecie, to są kasty, które życie może kosztować przekroczenie tych praw. I Igor był jednym z tych najwyższych. Jemu z drogi schodzili. Na stołówce starczyło, że pokazał palcem talerz i człowiek, który był skazany, musiał mu ustąpić jedzenie. Musiał mu ustąpić łóżko. Ich w Rosji nazywają blatnyje. To są, wiecie, najwyższa kasta więźniów. Najbardziej niebezpieczna. I jest też taka najniższa. To są homoseksualiści. To są ludzie zgwałceni. To są ludzie biedni, z biednych rodzin, nie mający pieniędzy i siły. Ich nawet policja musi chronić, żeby ich nie powybijali ci więksi. I oni też siedzieli po innej stronie, bo oni z sobą się nie kontaktują. Oni tak jak Żydzi i Egipcjanie, nic wspólnego nie chcą mieć. I wiecie, Igor wstał i mówi: pastorze, ja muszę coś zrobić, a ja patrzę, płaczę. I wyszedł i wrócił z taką starą miednicą i ręcznikiem. I podszedł do tych ludzi najgorszego rodzaju. Ściągnął im buty i zaczął nogi im myć. Więc ja ich nigdy tego nie uczyłem. Ja nigdy nie głosiłem tych rzeczy. Ja nie nauczam ludzi żadnych zasad religijnych. On mówił: mnie to Bóg w słowie pokazał, że ja się wywyższam, a dziś chcę się poniżyć, bo ja chcę być Jezusem. Amen. I wiecie, ten człowiek dzisiaj jest wielkim kaznodzieją. Jest moim przyjacielem i służy Bogu Bożym Słowem. I umył nogi tym ludziom. Oni stawać zaczęli i myć sobie nogi. Przebudzenie przyszło do naszego kościoła. Tłumami się kaplica napełniała. Więźniowie modlili się, śpiewali pieśni. Było inaczej, bo przyszedł Pan i złamał wszystkie bariery. I to życie w więzieniach, tak jak mówię. Los bez chleba, los bez domu, los pod mostem. On mówi: ty idź i przywódź ich, niech do mnie przyjdą. I tak samo czytamy o Łazarzu i o bogaczu. Bogacz usłyszał: ty zebrałeś wszystko i moja uczta ci się nie będzie podobała. Ale ten, jemu psy wrzody lizały, a dzisiaj jest u mnie. Bo za moim stołem wiele jest miejsca, mówi Pan. I wiele jest miejsca u mnie. I Bóg powiedział: wy musicie chcieć tylko do mnie przyjść. Kiedy Słowo Boże mówi: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet życia swego, nie może być uczniem moim. I ludzie, którym brak poznania, mówią: co to Bóg chce, żebym nienawidził? Ja mówię: nie. Bóg chce, żebyś go tak straszliwie kochał, tak mocno i tak silno, by miłość do twojej żony i do innych wyglądała przy tym jak nienawiść. Ale by i oni nie zauważyli tego, lecz przydywali sobie twoje uczucie za miłość. To są Boże priorytety, Boże proporcje. On mówi tak: miłość do Boga ma być taka wielka, by miłość do naszej rodziny wyglądała przy tym jak nienawiść. Ale ta nienawiść w oczach ludzi tego świata ma i tak wyglądać jak największa miłość. Oto jaki jest Bóg. Chwała naszemu Panu. Taki jest Jezus Chrystus. Gdzie tak było zawsze od początku. Ludzie dziś zapomnieli, że wziąć krzyż to właśnie to znaczy. Ludzie zapomnieli, że tak było dawno, że kiedyś człowiek, który szedł na ukrzyżowanie, już nie miał żadnych planów, już nie miał nic. Oddawał się całkowicie tym, którzy szli go ukrzyżować i przybić. Był pod władzą kata. Taki człowiek, już odwiedziła go rodzina, pożegnał się z dziećmi i przed nim już tylko krzyż była i śmierć i koniec. Pierwsze rzeczy z pańskiego stołu, do którego Pan was dziś zaprosił, spożywać będziecie już teraz na ziemi. Ta wieczerza z Ojcem i z Synem gotowa jest u ciebie w domu, bo tak mówi Jego Słowo. Oto stoję u drzwi. Oto stoję u drzwi i kołaczem. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie 3:20. Jezus w innym miejscu mówi i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Mówi nam Słowo Boże. Gdzie takie odwiedziny wszystko zmienią w domu. Ja wam wczoraj opowiadałem o Andrieju, który był mafiozo. Zobaczcie, te odwiedziny zmieniły wszystko, bo sam Pan przyszedł do jego domu. Ja miałem przyjaciela, który siedział na 13-letnim wyroku w więzieniu. Bez żadnych szans. Człowiek, który wyszedł, zaprosił Jezusa. I Jezus znalazł, wiecie, Jezus mu całą rodzinę zebrał. On wziął po raz kolejny ślub z tą samą kobietą, z którą rozwiódł się 13 lat wcześniej. I ona się nawróciła. I ona mi mówi: ja nie poznaję, to chyba nie Sergiej. A mówię: pewnie, że nie Sergiej, dawno w grobie. Ona: nie. To jest nowy Sergiej. To jest dziecko Boże i siebie nie poznasz. I jego córka była prostytutką w Narwie w Estonii. Jak oni głosili Słowo Boże, to jak zobaczyła ojca, który się nawrócił, i ona się nawróciła. Jego syn był alkoholikiem, mieszkał na Syberii w Peciorze. I on się nawrócił. Cała rodzina znowu była razem. Kiedy ja do was przyjdę i będę z wami wieczerzał, mówi Bóg, wszystko się zmieni. Amen. Ty Pan przyszedł do waszych domów. Jak Bóg przyszedł, wiecie, ja żyłem jak demon. Mój pokój był zawsze brudny. Moje okna zasłonięte. Muzyka, która się unosiła w moim pokoju, była gorsza niż piekło chyba. To była tragedia. A kiedy Bóg przyszedł do mojego domu, ja pierwszy raz okna od paru lat umyłem, wiecie. To było wszystko inaczej. On zmienił z zewnątrz i wewnątrz moje życie. Stałem się innym człowiekiem. I taki gość O, z takim gościem jest o czym rozmawiać. Niech by nam dał Pan gościć go zawsze w naszym domu. Amen. Już. Teraz tak. To jak na mnie czekasz, to pokazuje to, w jaki sposób mnie przyjmujesz. Wiecie, ja u braterstwa Rolińskich śpię i oni mnie jak króla goszczą. Się czuję, jakbym był królem. Mirosław I, król Polski. Tak jestem przyjmowany. Ale wiecie, to widać wtedy, że mnie miłują i że czekali. Ale często ludzie tak nie przyjmują Jezusa. Jezusa zapraszają. Jezus wchodzi, ale nikt mu nie udziela uwagi. Wyobraź sobie, że zaprasza cię ktoś do domu. Czy przyjaciel, ja przykład, ja cię zapraszam. Mówię, że cię kocham, deklaruję ci moją miłość i w ogóle chrześcijaństwo. Ty przychodzisz, zostajesz w dom brudnym. Zostajesz w dom nieprzygotowanym, w ogóle niegotowym nawet. I chcesz coś zrobić, a ja ci mówię, nic mi nie rusz, to jest moje życie. I tak poza tym, to jak chcesz, to sobie idź zrób kawę, ja jestem teraz zajęty. Co byś zrobił? Wyszedłbyś z takiego domu. I powiedział, ten człowiek nawet na mnie nie czeka. To, jak kochasz Jezusa, pokazuje, jak na Niego czekasz. Gdy przychodzi Pan i chce zmieniać Twoje serce, czy jesteś gotowy powiedzieć, Panie, pomóż mi ten nieporządek uporządkować, bo ja już siły nie mam. Przyjdź i wieczerzaj w tym domu. Widzicie, że przecież połowa polskich domów, 99% tego narodu to chrześcijanie, a ja jakiś pechowiec jestem, zawsze ten 1% na ulicy spotykam tylko. Pijaków i alkoholików. Chyba coś nie tak tu jest. Zobaczcie, na naszych ulicach ludzie żyją jak demony. Połowa mieszkań, jak jaskinia lwa wygląda. Jak meliny. Jak nasz naród żyje i cierpi bez Boga. A wmawiają sobie, pole kupiłem. Woły mam. O, miej mnie za usprawiedliwionego. Jakoś to ten Pan Bóg nas usprawiedliwi. Do czyjś tak idzie. Czy będziesz na uczcie u Jezusa? Gdzie tego się nie da spagatelizować? Czy będziesz na uczcie u Jezusa? Nie tłumacz się przed Bożym powołaniem. Odstępstwo jest jednym z grzechów, dla których nie można wskazać na kogokolwiek palcem. Odstępstwo to jest taki grzech, że tylko odstępca jest winny tego, co zrobił. Nie możesz powiedzieć, że to brat, siostra, wujek, tata czy mama. Odstępstwo jest tylko i wyłącznie prywatnym grzechem tego, kto go czyni. My poniżamy Boga. Jakby prezydent przyjechał, to byśmy gotowi byli tydzień urlopu sobie wziąć. A dla Boga nie mamy czasu. I ludzie czasem mówią, bracie, czemu, jak wczoraj też rozmawialiśmy wieczorem, czemu niektórzy ludzie modlimy się i nie doznają uzdrowienia? Modlimy się i nic się nie dzieje, tylko w wypadku niektórych. Ja nie wiem, jak jest u was. Wiecie, ja zauważyłem, jest tragiczną rzecz, o której kiedyś mówiłem i to tam w więzieniu, gdzie prowadziłem zbór też. Ja zobaczyłem, że po nabożeństwie wychodził człowiek, bo potrzebował modlitwę. A ludzie z tyłu już zaczynali wychodzić. I na następną niedzielę przyszli. A ja im mówię, węże, przyjdzie dzień, że wy tu będziecie płakać. A my wtedy wyjdziemy. I Bóg nie będzie miał nad wami miłosierdzia. Bo wy ja nie jak kościół, ale jak węże. Ilu z nas jest gotowych wziąć post i 3 dni urlopu i zamknąć je choćby w łazience, jak nie masz innego miejsca. I 20 werset jest szczególnie smutny, smutną duchową prawdą w życiu człowieka. O ile tamci kłamali, węże. Ilu z nas jest gotowych wziąć post i 3 dni urlopu i zamknąć je choćby w łazience, jak nie masz innego miejsca. I wołać i walczyć o życie tego, kto w waszym zborze umiera na jakąś chorobę. Łatwo się nam mówi, Bóg nie posłuchał. Ma wielu z nas wolny czas, ale nie pójdzie pościć 3 dni, bo to nie nasza sprawa, to nie nasz rak, to nie nasze dziecko. Przyjdzie dzień, kiedy ty staniesz, a Bóg ci powie, było 7 lat tłustych. Mogłeś się przygotować. Gdzie byłeś? Teraz późno. Trudno się głosić Słowo Boże do kościołów przyzwyczajonych do tego samego gadania religijnego. Wszystko ładnie. Nie tak rękę dasz, już cię skrytykują. Trudno głosić się Słowo Boże do ludzi, którzy są odporni już na wszystkie wyzwania, groźby, prośby, przykłady. Wszystko słyszeli, wszystko wiedzą, bracie, ja to już tyle lat w tym zborze. Jeśli jesteś od Boga dalej niż byłeś kiedyś, to znaczy, że tracisz coś, czego możesz już nie odzyskać. Któryś dzień obudzisz się i nie będziesz tego miał. Jeśli tak czujecie w waszych sercach, że kiedyś byliście bliżej Pana niż jesteście dziś, wracajcie. Wracajcie
bo źle się dla was skończy. Reakcja Pana na usprawiedliwienia tych trzech zaproszonych była straszna. Wskazywała na jedno, że wcale Bóg nie miał ich za usprawiedliwionych. Oni się mieli za usprawiedliwionych, tak jak wielu ma się za sprawiedliwych. Bóg ich nie miał za usprawiedliwionych. I niektórych ludzi będzie ta decyzja, będzie to wszystko kosztować ich wieczność. Bo oni wierzą, że Bóg ma ich za usprawiedliwionych. A Bóg mówi, ja was nie mam za usprawiedliwionych. Wy nie przyszliście, a ja czekałem. Przygotowanie wieczerzy, na którą zostali zaproszeni, kosztowało wiele. W ogrodzie Getsemane została nam objawiona największa tajemnica chrześcijaństwa. Nie twoja, lecz moja wola. Chciałem powiedzieć, nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Jezus powiedział, nie moja wola, ale twoja wola, Panie, niech się stanie. Ty, Panie, decyduj. Ty, Panie, prowadź. I tam się zaczęło przygotowanie. I on powiedział, w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy chodzą na każde niedzielne nabożeństwo, tak? Nie, tym, którzy Go miłują. Sprawdzałem, czy wszyscy słuchają. Tym, którzy Go miłują. Słowo Boże mówi, nie nabożeństwa, nie celebracja, nie twoje religijne życie. Tym, którzy Go miłują, przygotowałem. Chcesz, to wejdź. Niech was Bóg błogosławi, moi kochani. Oddaję prowadzenie zebrania w ręce.